Polimery możemy podzielić na naturalne i syntetyczne.
Dokładnie tak. Polimery generalnie to są takie materiały, które mają bardzo długie cząsteczki chemiczne i w tych cząsteczkach powtarzają się pewne fragmenty. Można to wyobrazić sobie jako taki sznurek koralików. Każdy koralik to jest powtarzający się fragment i to w sumie tworzy taki długi łańcuch, który ma potem bardzo dobre i bardzo łatwo wykorzystywalne właściwości. Jeżeli chodzi o ten podział na polimery naturalne i syntetyczne, to też jest prawda. Polimerami naturalnymi są białka, polimerem naturalnym jest na przykład DNA, celuloza, skrobiat. Natomiast jeżeli chodzi o polimery syntetyczne, to też są materiały, które wszyscy znamy. Polietylen, polipropylen, PET, czyli wszystko to, z czego robimy worki na śmieci, butelki na wodę mineralną i właściwie wszystko to, co nazywamy plastikiem.
Czyli po prostu tworzywa sztuczne i pan chce stworzyć bardzo odporne polimery, wprowadzając w ich strukturę fazę ciekłokrystaliczną. I ta faza ciekłokrystaliczna mówi nam o tym, że coś ma stan krystaliczny skupienia albo ciekły.
O materiałach ciekłokrystalicznych dość łatwo się mówi, bo już sama nazwa wskazuje na ich charakter. One są częściowo ciekłe, ponieważ posiadają zdolność do płynięcia, tak jak woda na przykład, ale są też jednocześnie mają właściwości kryształu, czyli ta możliwość ruchu tych cząsteczek względem siebie jest w pewnym sensie ograniczona. To nam daje dużo ciekawych możliwości, ponieważ możemy wykorzystywać zarówno ich tą ciekłość, płynność, jak i krystaliczność.
Co dzieje się z polimerem, kiedy wprowadzamy do niego taką fazę ciekłokrystaliczną?
Polimer dostaje czy nabiera bardzo ciekawych właściwości. Może nabierać takich właściwości, ponieważ może się sam organizować przestrzennie. My tego nigdy gołym okiem nie zobaczymy. Natomiast cząsteczki tych polimerów, o których mówiłem, ten sznurek koralików, one generalnie są splątane, wymieszane w sposób zupełnie losowy. To jest taki kłębek, jakbyśmy dali kłębek włóczki kotu, żeby się bawił. Natomiast ciekłokrystaliczny fragment w nich powoduje, że te polimery w środku, te łańcuchy się porządkują względem siebie. I one dzięki temu, że się porządkują, to tworzą coś w rodzaju, powiedzmy, włókna. I w tym kierunku, w którym są uporządkowane, dzięki temu są bardziej wytrzymałe. Mogą czasami przewodzić ciepło, mogą przewodzić prąd. Dostają po prostu nowych, bardziej zaawansowanych właściwości.
I tu dochodzimy do tego, nad czym konkretnie pan pracuje, czyli do nowej generacji witrymerów epoksydowych. Tu mam od razu skojarzenie z żywicą epoksydową. Czy to dobre skojarzenie?
To jest bardzo dobre skojarzenie, bo głównym składnikiem witrymeru, którym ja chcę się zajmować i który chcę rozwijać, jest żywica epoksydowa. Żywicę epoksydową myślę, że wszyscy kojarzymy jako coś, czym się lakieruje, jako coś, czym się klei, tworzy się jakieś elementy konstrukcyjne, również w układach elektronicznych zatapia się pewne elementy w żywicy epoksydowej, także to jest dosyć popularny materiał.
Taki witrymer epoksydowy, wzmocniony o fazy ciekłokrystaliczne, zyskuje bardzo korzystne właściwości, które możemy zastosować na przykład w przemyśle motoryzacyjnym albo lotniczym. W jaki sposób te materiały mogłyby być wykorzystane, jaką miałyby mieć funkcję?
Generalnie wszystkie lakiery epoksydowe i też większość takich tradycyjnych lakierów, to wszyscy o tym dobrze wiemy, że jak się zarysują, to już mamy problem. Witrymer, czyli taki materiał, który ma zdolność do tak zwanego samoleczenia albo samoregeneracji, powinien móc te uszkodzenia tej powłoki wtedy sam z siebie naprawiać pod wpływem na przykład lekko podniesionej temperatury. Często podaję taki przykład, że mamy sobie parę młodych, zakochanych ludzi, dziewczyna chłopakowi lekko zarysowuje samochód i związek się nie rozpada, ponieważ ona tylko wyjeżdża na słoneczny dzień letni i ten lakier się naprawia. Także przykładem zastosowania witrymerów może być powłoka ochronna na podwozie samochodów. Zimą mamy sól na drogach, to powoduje korozję, witrymery będą chronić przed tą korozją. Możemy wykorzystywać je również w układach elektronicznych, we wszystkich takich delikatnych, w pewnym sensie zastosowaniach, które wymagają, żeby ten witrymer chronił przed czymś. I to, że stosujemy witrymer, a nie tradycyjną żywicę epoksydową, pozwala na to, żeby ta ochrona trwała dłużej.